Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Daniel Nitowski, łowczy okręgowy w Ciechanowie. Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry szanowni słuchacze, Daszbur.
Proszę Państwa, jesień kojarzy nam się z Hubertusem, świętem myśliwych i jeźdźców. Taka uroczystość odbyła się w tym roku wyjątkowo w Pułtusku, gdzie tradycje myśliwskie są bardzo żywe, między innymi za sprawą świętej pamięci już doktora Grzegorza Russaka. Jak przebiegał w tym roku Hubertus? Kto przyjechał do Pułtuska? Co zaproponowaliście Państwo i swojemu środowisku, ale także widzom, gościom i mieszkańcom, którzy no, bardzo licznie przybyli na to wydarzenie.
Tegoroczny Hubertus zupełnie wyjątkowy z kilku przyczyn. Pierwsza to ta, że oczywiście miał on miejsce, jak pani redaktor wspomniała, w Pułtusku, dzięki gościnności miasta Pułtusk. Inną przyczyną jest to, że był on organizowany w ramach stulecia Polskiego Związku Łowieckiego. Miasto Pułtusk, oprócz tego, że gościnne, jest właśnie stosowne chociażby ze względu na postać świętej pamięci doktora Grzegorza Russaka, który oprócz tego, że był myśliwym, był piewcą tradycji i kultury ziemiańskiej ze szczególnym uwzględnieniem tego pięknego komponentu, jakim jest kuchnia myśliwska. I tą kuchnię myśliwską też staraliśmy się i mam nadzieję dobrze zaprezentowaliśmy na tym naszym Hubertusie.
Przemarsz z Domu Polonii do Bazyliki Pułtuskiej był wspaniałym widowiskiem. Proszę powiedzieć, kto bierze udział w takiej paradzie?
Oprócz zaproszonych gości, oprócz oczywiście mieszkańców, w tym naszym uroczystym korowodzie zawsze biorą udział przedstawiciele zarówno zarządu okręgowego, częstokroć władz centralnych Polskiego Związku Łowieckiego, oczywiście poczty sztandarowe i delegacje z kół łowieckich. Kół łowieckich, które gospodarują, prowadzą gospodarkę łowiecką na terenie Okręgu Ciechanowskiego. W tym roku było tych delegacji 25 pocztów sztandarowych. Oprócz tego były oczywiście delegacje sztandarowe zaprzyjaźnionych instytucji. Między innymi szczególnie bliskich nam kolegów z Polskiego Związku Wędkarskiego, delegacje szkół. Mieliśmy to, co zapewne wzbudziło nie tylko zainteresowanie, ale również zachwyt, a więc czoło naszej kolumny prowadzili jeźdźcy w strojach historycznych i tu wielkie podziękowania dla kolegów myśliwych ze stajni Tarpan. Pięknie ubrani w stroje z XVII wieku. Następnie już w trakcie tych naszych uroczystości zaprezentowali oni pokaz władania szablą, lancą, no i oczywiście hubertowską gonitwę za lisem, która odbyła się na błoniach Zamku Pułtuskiego.
Chciałabym jeszcze zapytać o oprawę tego wydarzenia, mianowicie jakie psy biorą udział właśnie w takich przemarszach, jakie stroje obowiązują?
No tak, wiedziałem, że to pytanie o pieski, o kynologię myśliwską padnie. Cieszę się niezmiernie, bo to bardzo ważny dla nas myśliwych element naszej tradycji i kultury, element również praktyki łowieckiej. Oczywiście bezsprzecznie tym, co podbiło serca mieszkańców, były oczywiście pieski i tutaj dwie chyba rasy, które były najchętniej fotografowane, to były oczywiście gończy polski i posokowiec bawarski. Świetne psy, naprawdę nie tylko dla myśliwych, chociaż one najlepiej oczywiście czują się, gdy jako wyselekcjonowana rasa na tych polowaniach służą, ale w takim przyjacielskim użytku jako, nazwijmy to górnolotnie, członek rodziny też ta rasa się odnajduje.
A jeśli chodzi o stroje, to tutaj są tradycyjne, rozumiem, stroje, które zakładacie Państwo na takie wydarzenia.
Tak, oczywiście to jest myśliwski strój organizacyjny, popularnie zwany mundurem. Nie jest on de facto mundurem, jest tak właśnie strojem organizacyjnym Polskiego Związku Łowieckiego, chociaż istnieją na nim pewne odzwierciedlenia określonej rangi, czyli tego, kto jaką funkcję w Polskim Związku Łowieckim pełni. To jest to taki element scalający to nasze środowisko. No i rzeczywiście z całą pewnością można powiedzieć, że no te zielone mundury opanowały Pułtusk wtedy.
Panie łowczy, kiedy po raz pierwszy organizował pan hubertus, obejmując stanowisko łowczego okręgowego, obserwatorzy obawiali się, że impreza będzie polegała na tym, że rzędy martwych zwierząt będą leżeć, prawda, na placu, gdzie odbywa się uroczystość, ale już przekonaliśmy się, że to nie o to chodzi w tradycjach i w święcie łowczych.
Zdecydowanie tak. Ten element, który szanowna pani redaktor opisała, to pokot. Pokot, czyli tradycyjne ułożenie upolowanej zwierzyny po polowaniu zbiorowym w ściśle określonej hierarchii. Oczywiście my, organizując hubertusy, organizujemy je w zupełnie innej formie, bez tego polowania, bo nie chodzi nam o to, by przedstawić państwu pozyskaną zwierzynę, bo to jest nasza codzienność i praca myśliwych i kół łowieckich. Nam zależy na przekazaniu państwu prawdy właśnie dotyczącej łowiectwa, potrzeb prowadzenia gospodarki łowieckiej i oczywiście tradycji i kultury. Stąd też no, nie byłoby stosowne pokazać akurat tego elementu. Lepiej jest skupić się na tym, co my robimy dla polskiej przyrody, na tym, czym możemy się chwalić, a więc wspomnianą wcześniej kulturą i tradycją łowiecką, i tym próbować sobie wejść w łaski społeczeństwa i kupić albo wkupić się na nowo.
Już pan powiedział, że w Pułtusku obchodzone było stulecie Związku Łowieckiego w Polsce. Jak zmieniał się ten związek na przestrzeni tych 100 lat? Oczywiście okres dwudziestolecia międzywojennego, pewnie tradycje były bardzo takie rozbudowane. A jak wygląda w tej chwili?
Cóż, 100 lat, a jak mówi sentencja obchodów stulecia Polskiego Związku Łowieckiego, 100 lat za nami, wieki przed nami. Polski Związek Łowiecki powstał w 1923 roku po scaleniu wszystkich struktur organizacji łowieckich gospodarujących w Polsce, która wówczas była dopiero 5 lat po odzyskaniu niepodległości. To była inicjatywa samych myśliwych, oczywiście sformalizowana później w ustawy dotyczące łowiectwa i gospodarki łowieckiej. I tak same łowiectwo wówczas no, diametralnie różniło się, jeśli idzie o jego zadania i jego funkcje, od tego łowiectwa, które mamy teraz. Ono było znacznie bardziej związane z własnością i posiadaniem gruntów, z możliwością wykonywania polowania przez właśnie takie osoby. Nie było tego dostępu tak łatwego, jaki jest teraz, troszeczkę na wzór tego, co również było po wojnie, gdzie łowiectwo było zarezerwowane praktycznie dla elit i służb partyjnych. Na szczęście to się zmienia i zmienia się też formuła łowiectwa, zadania łowiectwa, i łowiectwo teraz nie może już być traktowane jako tylko i wyłącznie hobby, jako tylko i wyłącznie element pozyskania wysokiej jakości surowca, a musi być jednym z filarów ochrony środowiska, ochrony przyrody poprzez racjonalne zarządzanie populacjami zwierząt łownych. Oczywiście w świecie, który jest zmieniony przez nas, przez ludzi, i świecie ciągle się zmieniającym. Zatem łowiectwo musi się zmieniać, musi dostosowywać się do tych oczekiwań również społecznych. Stąd też tego typu nasze działania polegające na tych kampaniach otwartości Polskiego Związku Łowieckiego, byśmy bronili tej prawdy dotyczącej właśnie tej funkcji przyrodniczej gospodarki łowieckiej i gospodarki realizowanej przez myśliwych zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim.
Czy poprzez to, że łowiectwo kojarzyło nam się przez całe dekady jako coś dostępne dla elit partyjnych, w tej chwili udało się już odczarować państwa działalność?
Myślę, że jeszcze dużo pracy przed nami. Mam nadzieję, że w części tak, chociaż w części tak, i wiem, że mamy wiele sytuacji takich, które przeczą tym naszym działaniom, takich rewelacji ujawnianych przez najróżniejsze stacje dotyczące tych przykrych incydentów z udziałem myśliwych. My współcześni myśliwi, my myśliwi wykształceni w kierunku łowiectwa, tacy, którzy rozumieją rolę współczesnego łowiectwa, stanowczo odcinamy się od tego typu sytuacji, jak te dotyczące, no niestety, myśliwych również z naszego okręgu, co było, jest nadal przedmiotem wielu, niestety, ujawnianych przez również komercyjne stacje telewizyjne sytuacji, które absolutnie zasługują na zdecydowane potępienie i karę ze strony również środowiska myśliwych. I mam nadzieję, że tak jest, że nasi myśliwi, że myśliwi Okręgu Ciechanowskiego wiedzą, co jest dobre dla wizerunku myśliwego, wiedzą, co jest dobre dla samego łowiectwa. Mam nadzieję, że to uda nam się zmienić. I pani redaktor zapytała, czy w odbiorze społecznym, dopóki my sami myśliwi nie zmienimy swojego poglądu na łowiectwo, raczej nie zyskamy tego, na czym nam najbardziej powinno zależeć, a więc akceptacji społecznej co do naszej roli.
Miejmy nadzieję, że postać jednej osoby, o której tak szeroko media się rozpisywały, no nie przysłoni państwa działalności. Panie łowczy, w jakim kierunku pójdzie państwa działalność łowczych, myśliwych? To nie może być tak, że łowczy sobie, przyroda sobie. Jak połączyć te wspólne interesy?
Droga pani redaktor, drodzy państwo, nie wiem, czy ktoś o zdrowych zmysłach może znaleźć jeden złoty środek na połączenie tego. Oczywiście konieczna jest współpraca z organizacjami pozarządowymi, które też mają wiele do powiedzenia w kwestiach ochrony przyrody, z administracją publiczną i rządową, również z samymi myśliwymi, którzy też przecież są skojarzeni w najróżniejsze grupy i reprezentują również różne, czasami bardzo skrajne interesy. Czasami takie, które wynikają z zupełnego niezrozumienia roli współczesnego łowiectwa. Myślę, że oprócz tego najważniejszego zadania, jakie staramy się realizować, a więc promocji, to jest jeszcze edukacja na poziomie młodzieży, a nawet dzieci, gdzie musimy móc przedstawiać to łowiectwo jako ten element niezbędny właśnie do ochrony przyrody i z tymi, którzy się za ochroniarzy przyrody, proszę wybaczyć taki kolokwializm, ale on funkcjonuje w naszym środowisku, w środowisku wszystkich przyrodników, tych, którzy są ochroniarzami przyrody, móc podjąć współpracę na poziomie takim, który będzie gwarantował realizację interesów zarówno gospodarki łowieckiej, jak i tych, którzy z przyrody chcą korzystać w sposób inny, chociażby fotografów przyrody, chociażby ornitologów, to też są przyrodnicy, tak samo jak przyrodnikami są myśliwi, no bo nie można być myśliwym, nie kochając przyrody, a widząc wyłącznie cel przez lunetę. Oczywiście no, są takie osoby, jestem pełen krytyki dla tych, którzy tylko tak pojmują łowiectwo. Jesteśmy częścią systemu ochrony przyrody i częścią użytkowania przyrody. Tak jak częścią użytkowania są przyrody wcześniej wspomniane przeze mnie grupy. Leśnicy, również rolnicy, tak? I stąd też taki wymowny element w trakcie chociażby obchodów naszego Hubertusa, gdzie podniesienia flagi państwowej dokonały, jak to zwykle bywa przy okazji takich pocztów, osoby w określonym ubiorze, który miał oczywiście coś sygnalizować, coś reprezentować społeczeństwu Półtuska, ale nie tylko Półtuska. Mianowicie w myśliwskim stroju organizacyjnym był nasz kolega, pozdrawiamy kolegę Sylwka. Jego córka była w stroju ludowym, Ania pięknie wyglądała, a w stroju leśnika był kolega Krzysiu Kisielewski. To miało właśnie symbolizować społeczeństwu to, że my prowadzimy gospodarkę taką samą, jak prowadzą gospodarkę leśną leśnicy, a reprezentowany przez strój ludowy, taką, jaką prowadzą rolnicy. A więc to musi być gospodarka, to musi być coś zamierzonego na określony cel przy poszanowaniu wartości i interesów oczywiście wszystkich z tych stron.
A gdybym pana zapytała, jakie są teraz największe wyzwania, jakie największe problemy, a jakie największe sukcesy odnotowaliście państwo na przestrzeni ostatnich lat?
Zdecydowanie jednym z największych problemów jest niezrozumienie właśnie społeczeństwa co do roli łowiectwa. Również problemy wewnętrzne Polskiego Związku Łowieckiego, problemy samych myśliwych co do wizji łowiectwa, co do osób znajdujących się w łowiectwie i nawet pełniących określone funkcje. Pewna niezgoda funkcjonująca w zrzeszeniu, jakim jest Polski Związek Łowiecki. A jeśli idzie o sukcesy, no to przede wszystkim niesamowity dorobek ciężkiej pracy, codziennej ciężkiej pracy myśliwych i kół łowieckich w postaci naprawdę wysokiej jakości stanów i ilości zwierzyny, jaką mamy również w Okręgu Ciechanowskim. No i oczywiście ten komponent szczególnie istotny, a więc przetrwanie i kultywowanie tradycji i kultury łowieckiej.
Ta tradycja jest piękna i oczywiście bardzo widowiskowa.
Co do sukcesów, to oczywiście ochrona zwierzyny drobnej na jak najwyższym poziomie. wiemy, że mimo zmieniających się warunków siedliskowych, to znaczy coraz to większych upraw monokultur, koła łowieckie w okręgu ciechanowskim podejmują bardzo wyczerpujące organizacyjnie i kosztochłonne decyzje w postaci odbudowy populacji zwierzyny drobnej. Ptactwa śródpolnego czy populacji zająca. To nie jest tak, że każde koło łowieckie może wykonywać polowanie na zająca. Jest ono możliwe tylko wtedy, kiedy określona liczba pozwala na jego pozyskanie. I to jest najlepszy przykład zasadności gospodarki łowieckiej. Tylko wtedy, kiedy możemy albo kiedy musimy pozyskiwać, możemy pozyskiwać, tak? A nie na zasadzie takiej, że po prostu wychodzimy ze strzelbą, tak jak to odbiera część społeczeństwa, i polujemy na co chcemy. No to jest ten fałszywy przekaz, ale niestety my sami sobie jako myśliwi też jesteśmy winni, że ktoś może mówić o nas tak jak chce, no bo społeczeństwo nie ma tej wiedzy i świadomości.
A z którymi gatunkami jest w tej chwili problem? Bo mówimy, że z drobną zwierzyną jest problem generalnie. Na co państwo teraz stawiacie? Które gatunki bierzecie w ochronę i no, idziecie w kierunku odbudowania ich?
Jeśli idzie o ochronę i odbudowanie, to jest to, o czym wspomniałem, a więc przede wszystkim skupianie się przez dzierżawców obwodów łowieckich, czyli przez koła łowieckie, na odbudowie populacji zwierzyny drobnej. Tego ptactwa śródpolnego, czy tych kuraków, a więc kuropatwy, bażanta również, utrzymanie bażanta, ponieważ nie możemy zasiedlać bażantem, nie zezwala na to prawo, ale możemy go utrzymywać. W związku z tym koła łowieckie tego typu działania podejmują. No i oczywiście odbudowa populacji zająca. Tak jak wspomniałem, jest ona szczególnie trudna, ponieważ praktycznie wszystkie te sytuacje, które wpływają na zmniejszenie jego populacji, nie są zależne od samych myśliwych. Mam tu na myśli zmiany w gospodarce rolnej, powiększającą się urbanizację, presję ze strony krukowatych, drapieżników w postaci psów i kotów. No na to wszystko jest bardzo trudno wpływać myśliwym. Możemy jedynie tworzyć miejsca schronienia, możemy zabezpieczać te miejsca, te remizy śródpolne przed wpływem tych drapieżników. Oczywiście wszystko zgodnie z prawem i przesłankami czysto naukowymi. Nie możemy przecież wyrzucać na przykład karmy. I tu moja gorąca prośba o zrozumienie, a właściwie zaprzestanie używania tego argumentu, że myśliwi dokarmiają zwierzynę w zimę. Te dokarmianie odbywa się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy skrajne warunki pogodowe są do tego przesłanką. W chwili obecnej, chociażby ze względu na ciągłą walkę z afrykańskim pomorem świń, koła łowieckie z całą pewnością w okręgu ciechanowskim nie dokarmiają zwierzyny. Co innego jest zgodne z prawem wykorzystywanie pewnej części, oczywiście takiej, która jest możliwa, określonych płodów rolnych na nęciska, tylko i wyłącznie w przypadku dzików. Są to naprawdę skromne ilości, które nie, w żaden sposób nie można nazwać jakąkolwiek formą dokarmiania. A co innego jest to, co mieliśmy 20-30 lat temu, gdzie naprawdę spore ilości paszy w okresie zimowym były tym populacjom dostarczane. Teraz to nie ma miejsca. Więc z całą stanowczością obalam argument, jakoby myśliwi dokarmiali zwierzynę tylko i wyłącznie po to, żeby móc ją później pozyskać. Te dokarmianie, jeśli wystąpi, to tylko i wyłącznie ze względu na przesłankę taką jak skrajne warunki pogodowe, długotrwale się utrzymujące w okresie zimowym, a jak dobrze wiemy, w przeciągu ostatnich chociażby 10 lat, no te zimy raczej do skrajnych nie należały.
A tak swoją drogą pomyślałam o tych zającach. Kto by pomyślał, panie łowczy? Zające były zawsze, prawda, nieodzowny element naszego krajobrazu, a tu nagle okazuje się, że trzeba przeprowadzić niezłe zabiegi, żeby odbudować populację zająca.
Zające są takim papierkiem lakmusowym. One wskazują nam to, czym dane łowisko dla nas, czy dany obwód łowiecki, czy dane siedlisko dla przyrodników jest jeszcze biotopem atrakcyjnym, to znaczy bezpiecznym dla występowania również innych gatunków. Jeżeli populacja zająca zanika, no, a dzieje się tak bardzo często przez przyczyny, o których już wspomniałem, no to świadczy o tym, że już ten teren jest tak mało atrakcyjny dla dzikiej przyrody.
A proszę powiedzieć, czy ASF występuje w tej chwili? Macie państwo doniesienia o padłych dzikach, czy jest na razie spokój?
Cały czas myśliwi w Okręgu Ciechanowskim realizują, co niesie za sobą koszty organizacyjne i nie tylko organizacyjne, strategie państwa w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. I jesteśmy jedyną grupą społeczną, która realnie realizuje te zadania państwa, tak? Zadania koordynowane przez inspekcję weterynaryjną, przy oczywiście współpracy z organami Polskiego Związku Łowieckiego, a realizowana przez koła łowieckie i samych myśliwych. To gigantyczna praca, która zupełnie odbiera ten romantyzm i etos myśliwego, bo ponieważ to pozyskanie, które zostało na nas nałożone przez wspomniane wcześniej służby, związane ze zwalczaniem tej niebezpiecznej dla polskiej produkcji trzody chlewnej choroby, jest no, zadaniem ciężkim i niekiedy karkołomnym, jeśli idzie o siły i możliwości kół łowieckich, ale my myśliwi realizujemy to. I chciałbym, żeby społeczeństwo miało wiedzę i świadomość tego, że jednym z elementów łowiectwa jest również zwalczanie wektorów i również samych chorób zakaźnych zwierząt.
Ale znajdujecie państwo padłe dziki, czy
na szczęście
czy
w naszym okręgu
dobra?
Od dłuższego czasu nie mieliśmy jakichś większych doniesień dotyczących wystąpienia afrykańskiego pomoru świń. Oczywiście najcięższa sytuacja jest w powiatach żuromińskim i działdowskim, również w części Mławskiego. Z dużym niebezpieczeństwem patrzymy na powiat Połtuski, ponieważ on też ma dość duże pozyskanie dzika, więc tam gdyby się pojawił afrykański pomór świń stwierdzony przez służby weterynaryjne, zmieniłoby to jeszcze bardziej sytuację dotyczącą pozyskania tego dzika. W związku z tym byłoby to jeszcze cięższym i trudniejszym zadaniem dla myśliwych, którzy, przypominam, realizują to za własne pieniądze, realizując zadania państwa w tym zakresie. Tak więc, jeśli miałby się pojawić ten afrykański pomór świń, to jesteśmy jedyną flanką, jesteśmy jedynym bastionem obrony i jedynym narzędziem, które w gruncie rzeczy jest zrzeszeniem, a realizuje te zadania.
Panie łowczy, to jeszcze na koniec tak króciutko powiedzmy o przemieszczaniu się teraz zwierząt. Dochodzi do różnych sytuacji na drogach, do wypadków. Najgroźniejsze są te z udziałem łosi. Proszę wytłumaczyć się naszym słuchaczom, dlaczego w tym momencie, dlaczego w tym czasie jesiennym zwierzęta stanowią takie zagrożenie na drogach?
Pani redaktor, to wszystko przez miłość. I w słowie miłość jest łoś. Mamy bukowisko, a więc na okres godowy łosi. Te łosie teraz wędrują w tym uniesieniu w poszukiwaniu drugiej połówki i jak to zwykle bywa również u nas, nie do końca są skupione na życiu codziennym, chociażby gdy występują na drogi i wtedy dochodzi do tych tragicznych sytuacji, jaką jest kolizja z łosiem. Proszę wybaczyć takie techniczne ujęcie takiego zdarzenia, ale środek ciężkości łosia znajduje się zwykle ponad maską pojazdu. Zatem zwierzę ważące 200-250 kg uderza z całym impetem, z całą prędkością, jaką jechaliśmy, do środka samochodu i zwykle są to sytuacje w konsekwencji tragiczne dla kierującego, dla pasażerów takiego pojazdu, również dla samego łosia. No ale czymże jest życie łosia w porównaniu do życia człowieka? Dlatego też apeluję, by w tym szczególnym czasie, kiedy to zajęte miłosnym uniesieniem łosie są znacznie bardziej mobilne, byśmy zwracali to uwagę, szczególnie w porze wieczorowej i nocnej, kierując pojazdami przy terenach leśnych, ale nie tylko przy terenach leśnych, ponieważ jak to wiemy, serce nie sługa, również na terenach śródpolnych możemy spotkać łosia i całkiem niedawno otrzymaliśmy taką informację, że w kierunku drogi prowadzącej na Przasnysz łoś, a przecież tereny praktycznie śródpolne, wybiegł przed maskę pojazdu. Można byłoby się zdziwić, można byłoby zadać pytanie, no jak to tam łoś, przecież tam nie ma lasu, tam nie ma żadnych bagien. No właśnie chociażby z tego względu, że mamy teraz ten okres bukowiska i one są znacznie bardziej mobilne niż zwykle. Drugim takim okresem, kiedy one będą występowały, to będzie ten okres wiosenny, początek lata, kiedy to klępy wyprowadzą młode. Wówczas to przychówek tamtoroczny, a więc roczne łoszaki, będą odpychane przez matkę i nie będą mogły już bytować tak blisko jej, jak było to do tej pory, z tego względu, że przychówek noworoczny, nowe, bardzo przyjemnie wyglądające łoszaki pojawią się na świecie.
Uważajmy, proszę państwa, na drogach w tym szczególnym czasie i dodam tylko, że znaki ostrzegawcze nie bez powodu są ustawiane w tych, a nie innych miejscach, bo przecież ktoś te miejsca przejść zwierzyny kiedyś ustalił. Gratulując pięknego hubertusa w Pułtusku i dziękując za rozmowę, składam najserdeczniejsze życzenia imieninowe panie Danielu, wszak dzisiaj Daniela, proszę państwa. Także bardzo dziękuję za spotkanie i wszystkiego najlepszego.
Dziękuję serdecznie pani redaktor. Dziękuję państwu. Daszbur.
Pan Daniel Nitowski, łowczy okręgowy w Ciechanowie, był dzisiaj moim i państwa gościem. To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia.